O.
Dziękuję Ci Ciągiowi za to, że poświęca swój czas. Jest z nami dzisiaj. No to jest kapłan wielkiej audycji.
A, i jest ten Andrzej, tak?
Tak, jak najbardziej z jego pięknych przemyśleń, takich pogłębionych, teologicznych. Więc pierwszy wykład będzie taki teologiczny, coś dla wiary, coś dla wybogacenia nas.
Czego? Nie, on ma rocznicę ślubu i dzieci mu zrobiły imprezę gdzieś wyjazdową.
Który też przypominam, że mam mówić, ale już historii, coś historyczne. A teraz mamy piękną teologię fundamentalną. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Proszę szanowny Pan, tak jak ksiądz bardzo zapowiedział, to będzie wykład, to będzie teologia. Może taka materia trochę cięższa, może cięższa jak na sam początek tego dnia, ale wydaje mi się, że też ważna. Bardziej materia dogmatyczna niż fundamentalna, nie będę się teraz wdawał w rozróżnienie między tymi dwiema prawidłami teologii. Ale dzisiaj właśnie chciałbym poruszyć jedno z takich centralnych zagadnień dla naszej wiary, dla teologii. Centralnych i najbardziej podstawowych. Mam takie przekonanie, że wzrastanie w wierze w dużej mierze polega na tym, że ciągle się wraca do podstaw i te podstawy się jakoś na nowo odkrywa. To nie jest tak, że człowiek, który staje się coraz bardziej dojrzały chrześcijaninem, po prostu dokłada już jakieś poznane do tej pory rzeczy kolejne, budując coraz większy gmach swojej wiedzy. Ale że to jest właśnie ciągle powtarzanie tego, co na początku, ciągle zgłębianie tego, co już poznamy. Zaraz powiem, jaki będzie temat dzisiejszego wykładu, ale chciałbym powiedzieć o punkcie wyjścia tego wykładu czy tej konferencji z Rautensaum. Punktem wyjścia będzie liturgia. Liturgia, w której wszyscy uczestniczymy, no dobrze znamy, to jest w naszym środowisku i rozwoju wiary. Liturgia mszy świętej. Być może słyszeli panowie jakieś takie powiedzenie, łacińskie powiedzenie: lex orandi, lex credendi. Łacińska krótka fraza, w której zawiera się dużo treści. W takim wolnym tłumaczeniu można powiedzieć, że oznacza to, to jak się modlimy, pokazuje nam to, jak wierzymy. Prawo modlitwy i sprawy wiary. Normy naszego modlenia się pokazują nam też normy naszej wiary. Powiedzenie gdzieś tam po raz pierwszy pojawia się w V wieku, konkretnych sporów teologicznych, pojawia się jako taki argument, że roztrząsamy pewnej kwestii teologicznej, mniejszą o wiary, zastanawiamy się, do czego się odnieść, do jakich podstaw, na czym oprzeć argumentację, gdzie znajduje się podstawa do tego, żeby stwierdzić, która opinia jest właściwa. Wtedy jest biorący udział w tej polemice, mówi: zobaczmy, jak się modlimy, w jaki sposób nasza wiara zapisała się w naszej modlitwie, szczególnie w liturgii, szczególnie w liturgii mszy świętej. I z tego będziemy w stanie odczytać to, jaka jest właściwa interpretacja sprzecznych artykułów. Bardzo to jest ważna zasada. Ona nam przypomina o tym, że liturgię mszy świętej, teksty mszalne, gesty mszalne, jak pojmujemy mszę świętą, że to nie jest tylko jakaś czynność, to nie jest tylko coś praktycznego, ale że to jest jakby puszczenie w ruch tego wszystkiego, w co wierzymy, a jednocześnie jest to źródło, z którego czerpiemy treść naszej wiary. Jeśli jakoś staramy się pojąć, kim jest Bóg, jeśli staramy się, żeby nasza wiara była jakoś rozświetlona, żeby nie była wiarą ślepą, żeby nie była tylko właśnie takim przyjęciem tego, jak jest, ale żeby były którego się połączona z naszym rozumieniem praw wiary. Właśnie z liturgii czerpiemy to rozumienie. W tekstach, zapisane jest to, czym jest jarość. To jest przekazywane przez kolejne pokolenia wierzących i aktualizowane właśnie poprzez to, że to jest celebrowane. Nie tylko księgi, nie tylko słowa, nie w pierwszej kolejności jakiejś podręcznej dogmatyki, ale właśnie liturgia mszy świętej jest źródłem, z którego możemy czerpać. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj z tego źródła zaczerpnęli takie lepsze nasze zrozumienie fundamentalnej, podstawowej prawdy wiary. W centrum wiary chrześcijańskiej jest wiara w Boga, który jest jeden, a jednocześnie jest Trójcą osób. Wiara w Boga w Trójcy Jedynym. To jest właśnie wiara chrześcijańska. Jeśli chcemy, żeby ta prawda, ten dogmat trynitarny tak zwany, coraz bardziej przenikał nasze myślenie, nasze życie, nasz sposób przeżywania wiary, to właśnie liturgia jest właściwym miejscem, do którego idziemy jako do źródła. Powiem szczerze, że ja dość późno zdałem sobie sprawę z tego, jak bardzo wiara w Boga w Trójcy Jedynego wpisana jest w nasze sprawowanie same właśnie, samą strukturę, same słowa i centralne części. Bardzo głęboko tam jest wpisana właśnie ta prawda. Być może każdy z nas ma także gdzieś w nim współistnieje taka oficjalna wiara w Boga w Trójcy Jedynego z jakąś taką wiarą, że takim intuicyjnym zwracaniem się do Boga jako niezróżnicowanego jednego Boga. Być może tak jest, że wiara w Ojca, Syna i Ducha Świętego jako jedną Trójcę, jednocześnie trzy różne osoby, to jest coś, co pozostaje dla nas na takim poziomie abstrakcyjnych praw, które żeśmy przyswoili, ale z o wiele większym trudem wchodzi na przykład na poziom naszej modlitwy. I drugie może być w tym pomóc. Ja sobie dość późno zdałem sobie sprawę, już będąc księdzem, a przede wszystkim dość późno zdałem sobie sprawę, jak wiele w tekstach liturgicznych jest właśnie Trójcy, wiele jest tego Boga, który jest jeden, jednocześnie jest trzech osób. Przede wszystkim mam tu na myśli centralną część mszy świętej, mianowicie modlitwę eucharystyczną. Modlitwa eucharystyczna, tak sobie myślę, że gdybym was zapytał, do której z osób Boży, z osób boskich, do której z nich odnosi się w sposób szczególny, to pewnie wielu z was odpowiedziało może do Syna. Przecież w modlitwie eucharystycznej są powtarzane słowa, które Jezus wypowiedział w ostatniej wieczerzy. Bierzcie, jedzcie z tego wszystko, to jest ciało moje. Bierzcie, pijcie z niego wszyscy, to jest piekło krwi moje. Eucharystia kojarzy nam się przede wszystkim z Jezusem. Może gdzieś tak na wpół świadomie traktujemy modlitwę eucharystyczną jako modlitwę zwróconą do Jezusa. Tymczasem, to jest właśnie to, co do mnie odeszło, przyszło do głowy. Jest to modlitwa zwrócona do Ojca. Modlitwa zanoszona przez Chrystusa w Duchu Świętym. Chciałbym, żebyśmy teraz, na początku tej naszej konferencji, przyjrzeli się właśnie modlitwie eucharystycznej i zobaczyli, czy tak właśnie jest. Konkretne teksty już tam mówimy. Ja nie jestem specem od liturgii, jestem praktykiem po prostu. Jestem księdzem, jestem chrześcijaninem. Słownictwo takie liturgiczne może nie jest dla mnie najbardziej takie oswojone, więc w tym, co będę mówił, nie będę bardzo precyzyjny. Ale chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli modlitwie eucharystycznej, konkretnie tej, którą na pewno najczęściej słyszycie w kościołach. Tak zwanej drugiej modlitwie eucharystycznej. Niektórzy bardzo ubolewają, że ponieważ jest to modlitwa najkrótsza, księża najchętniej właśnie tej najkrótszej używania. Tak pewnie jest właśnie, ale i właśnie z tą modlitwą, którą najczęściej słyszymy, to myślałem, że to mniej konkretnie się odniosę w tej konferencji. Otóż najpierw, jeszcze zanim się zacznie ta właściwa modlitwa eucharystyczna, mamy prefację. Zaczyna się od dialogu, Pan z Wami, z imię Twoim, w górę serca, wznosimy je do Pana, dzięki składajmy Panu Bogu naszą godne tej sprawiedliwe. I zaczyna się wtedy tekst prefacji, który jest wychwalaniem dzieł Bożych, dokonanych w historii zbawienia. I słyszymy, że wypowiadamy takie słowa. Zaprawdę godne tej sprawiedliwe, słuszne i zbawione. Abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze wszędzie składali dziękczynienie przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. Zaczyna się modlitwa eucharystyczna i w pewnym sensie nasza uwaga na początku nie kieruje się jeszcze na ołtarz, nie kieruje się na Atenę G, nie kieruje się na to, że to Chrystus jest tu obecny pośród nas. Nasza uwaga na niego przyszła w górze, mówiąc symbolicznie, mówiąc za pomocą tego symbolu kierunkowego. Wiem, że nie chodzi o to, że kieruje się w stronę wyższych warstw atmosfery, ale kieruje się ku górze, kieruje się ku Ojcu, kieruje się ku temu, którego Jezus nam objawił, ale który pozostaje dla nas tajemnicą. Czasami ta tajemnica jest trochę w naszej wyobraźni zaciemniona przez to, że lubimy sobie Boga Ojca przedstawiać w postaci starca z długą drogą. Takie przedstawienie w tym sensie jest niewłaściwe, bo ono, widzimy Boga Ojca w postaci ludzkiej, to tak jakby nam sugerowało, że on ma ludzkie oblicze, ma ludzką twarz. Tymczasem to Syn się wcielił, Ojciec się wcielił. Bóg Ojciec chodzi. Jest tym, który nas stworzył, który nas niezmiernie kocha, który jednocześnie pozostaje Bogiem tajemniczym, tym, który jest w niebie, ponad nami. Właśnie tu wiemy, że na początku modlitwy eucharystycznej kieruje się nasza modlitwa. Jakby to był taki potężny, wznoszący prąd do naszego duchowego, tej naszej, właśnie naszej modlitwy, naszego wewnętrznego zwrócenia się. Idźmy dalej. Po śpiewaniu hymnu Święty, Święty zaczyna się ta szczęście bardziej centralna modlitwa eucharystyczna. Padają na nie słowa. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Kiedy w liturgii pojawia się słowo Boże, Bóg, Bogu, no chyba, że w wszystkich przypadkach w domyśle oznacza Boga Ojca. Oczywiście są modlitwy, to słowo Bóg kierowane jest, czy odnoszone jest do Syna w nas, ale prawie zawsze, kiedy w liturgii wypowiadamy słowo Boże, mamy na myśli Boga Ojca. A więc zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, wystawi się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Modlimy się do Ojca. Prosimy, żeby zesłał swojego Ducha na chleb i wino. Tak, żeby Duch swoją mocą sprawił, że właśnie w tych darach eucharystycznych stanie się obecny Syn Boży, Chrystus, nasz Zbawiciel. Te słowa zatem, które bezpośrednio poprzedzają konsekrację, które są bezpośrednie, poprzedzają bezpośrednie wspomnienie ostatniej wieczerzy, powtórzenie słów, które Jezus w czasie ostatniej wieczerzy wypowiedział, pokazują nam, że słowa konsekracji to nie jest jakieś zaklęcie, które Kościół wypowiada nad chlebem i winem, niejako próbując poprzez powtórzenie słów Jezusa dokonać tego samego, co dokonał ostatniej wieczerzy. Może tak gdzieś w tyle głowy nam coś takiego się pojawia, że to właśnie ksiądz wypowiada te słowa, które powiedział Jezus, dzięki temu te słowa odnoszą taki sens. Otóż nie, te słowa, które są wspomnieniem, które są powtórzeniem słów Jezusa, one są wplecione w modlitwę zanurzoną do Ojca przez Syna w Duchu Świętym. Cały czas Kościół modli się do Ojca. Cały czas ta modlitwa jest kierowana ku Boże. Słowa konsekracji, one są częścią tej wielkiej modlitwy zanoszonej do Ojca. Po konsekracji, po słowa ustanowienia, jest krótki przerywnik, znaczy to wielka tajemnica wiary, a potem ksiądz znowu składa ręce, mówi tą uroczystą modlitwę eucharystyczną, wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. Znowu, modlitwa pragnienia się do Jezusa. Ksiądz nie mówi do tego, który jest na ołtarzu obraz w chlebie gminy, ale jakby mówi o tym, co się dokonało przez Chrystusa, ale mówi do Ojca, mówi do Ojca. Twojego Syna, Tobie, Boże, ofiarujemy chleb życia i kielich zbawienia. Właściwie dołącza się do tej ofiary, którą Chrystus Ojcu złożył. Składa Ojcu uwielbienie. No i taki punkt kulminacyjny, niektórzy mówią, że punktem najważniejszym przy świętym, spełnieniem eucharystycznego misterium, jest tak zwana doksologia, to znaczy te słowa kończące modlitwę eucharystyczną. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Najbardziej uroczysty moment liturgii. W tym momencie zostaje spełniona ofiara. Jest to ofiara złożona Ojcu przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, w mocy Ducha Świętego. Mówię o rzeczach oczywistych. O rzeczach, które każdy z nas powtarza, teksty, które każdy z nas słyszał setki razy. A jednocześnie, opierając się na moim własnym doświadczeniu, mam nadzieję, że być może ktoś z was, jak ktoś z was, to będzie jakieś odkrycie. Odkrycie, że kiedy Kościół mówi Tobie, do Ciebie, u Tobie, wychwalamy Ciebie, to cały czas zanosi modlitwę przez Chrystusa w Duchu Świętym, ale do Ojca. Do tego, który jest odwieczną tajemnicą, który jest początkiem wszystkiego, w którym całe nasze życie się mamy liturgię zatem, a modlitwę eucharystyczną szczególnie, jakby zakodowano wiarę Kościoła w Boga, który jest jeden, jednocześnie jest w trzech osobach. Te trzy osoby, każda z nich jest równa pozostałym, a jednocześnie różna. Ojciec nie jest Synem, Syn nie jest Duchem, Duch nie jest Ojcem i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego uważam, że to jest bardzo ważne? Dlaczego sądzę, że warto taki temat, taki ciężki poruszyć. Dlatego, że właśnie wydaje mi się, że często dużo trzeba i drogę trzeba przejść w swoim życiu wiary, żeby ta prawda, która wydaje nam się najbardziej abstrakcyjną z praw wiary katolickiej, chrześcijańskiej, a jednocześnie, która jest centralną prawdą wiary, że zanim ona stopnie z naszego umysłu, z naszego serca, zanim stanie się takim żywym elementem naszego wewnętrznego odniesienia się do Boga. Jeden z takich teologów wielkich, kontrowersyjnych, jeszcze na pewno wybitnych teologów czasów sodomowych, Karniany, napisał kiedyś takie słowa, że właśnie do zdania, jakbyśmy tak większość chrześcijan zapytali o ich wiarę, o to, w jaki sposób się odnoszą do Boga, to by się okazało, że większość chrześcijan jest po prostu monoteistami, w takim sensie najściślejszym, najwęższym. Po prostu wierzą w jakiegoś Boga. Po prostu odnoszą się do Boga. To nie musi być nasza taka poziom z takich dziecinnych jakiejś wizji, niektórym zostają na całe życie, ale załóżmy, że jest to Bóg, że oczywiście mówimy. Otóż Radek mówi, gdyby nagle z dnia na dzień Kościół stwierdził, że należy z wiary usunąć dogmat trinitarny, znaczy należy stwierdzić, że Ojciec, Syn i Duch nie są równi sobie, nie są jednym Bogiem, ale że na przykład tylko Ojciec jest Bogiem, to dla większości chrześcijan, dla ich osobistego życia w wiary, życia duchowego, nic by to nie zmieniło. Mało tego, Radek Książko w latach 50. mówi, większa część literatury religijnej zupełnie nie musiała być specjalnie zmieniona, bo ona też mówi o Bogu, jako Bogu niezróżnicowanym. Ja nie wiem, czy Radek miał rację, czy w latach 50. rzeczywiście tak było, czy tak szerokie rzesze ludzi wierzących nie było w ogóle świadomości tego centralnego dogmatu wiary. Ale być może coś jest w tym, myślę. Być może rzeczywiście tak jest, że jest pewien rozdźwięk między tym, co mówimy co tydzień w wyznaniu wiary, a tym, w jaki sposób tak wewnętrznie przeżywamy i pojmujemy te tajemnice Boga. Że czasami ta prawda o Bogu w jednym wkrótce wydaje nam się dodatkiem do wiary jednego Boga. Tak jakby na tym zasadniczym poziomie nic specjalnie nas nie dzieliło od Żydów czy od muzułmanów, od tych innych wielkich monoteizmów istniejących w świecie, ale odróżniałoby nas od nich coś na takiej płaszczyźnie wtórnej, jakichś dodatków, jakiegoś takiego większego skomplikowania naszej wiary. To jest taka moja przypuszczenie, że być może coś z tego, tej tezy Ranera jest na rzeczy. Być może właśnie te podstawy naszej wiary, centralny dogmat, to jest coś, co powinniśmy, na czym powinniśmy się skupić, co powinniśmy na nowo ciągle odkrywać, żeby to zstąpiło właśnie z naszej głowy do naszego serca. Bo Bóg chrześcijan, to od początku jeden Bóg w ten sposób. Ojciec, Syn i Duch Święty. Jak to rozumieć? Jak przybliżyć się do tej prawdy, która rzeczywiście dezorientuje ludzki rozum, która sprzeciwia się w pewnym sensie naszej takiej ziemskiej, ludzkiej logice, pokaże nam myśleć o takiej jedności, która jest doskonałą jednością, a jednocześnie zawiera w sobie różnicę. Chciałbym teraz w drugiej części tego wykładu powiedzieć, czy przybliżyć trochę to, jak należy myśleć o jedności i Trójcy. Bogu, ale przybliżyć na podstawie tego, jak nie należy o tym myśleć. Chciałbym, żebyśmy się cofnęli do bardzo dawnych czasów, kiedy chrześcijanie nie mieli jeszcze precyzyjnego języka, który pozwoliłby o Bogu mówić z taką dużą pewnością, który pozwoliłby wyrazić wiarę apostołów w taki sposób, który nie pozostaje żadnych wątpliwości odnośnie interpretacji poszczególnych słów. Chciałbym się cofnąć do czasów, kiedy właśnie to jeszcze nie było uczestnictwo. Kiedy co prawda wiara była tą samą wiarą, w którą wierzyli apostołowie, którą my wierzymy. Ale na poziomie słów było jeszcze wyrażana w sposób niedoskonały. Wiele jeszcze rzeczy pozostawało w takiej płynności. Wiele jeszcze rzeczy domagało się do określenia. To czas wielkich sporów teologicznych. Wielkich sporów między tak zwaną ortodoksją, czyli właściwym sposobem myślenia o Bogu, czy też właściwym sposobem oddawania chwały Bogu, a tak zwanymi herezjami, czyli błędnymi pojęciami praktyki. Dzisiaj sobie wyobrażamy, że to był czas, kiedy naprzeciw pobożnych, świętych chrześcijan stawali złośliwi i śli złowrodzy heretycy, to było trochę bardziej skomplikowane. Często ci heretycy, ci ludzie, którzy zeszli na manowce, jeśli chodzi o zmienienie wiary, to też byli ludzie na swój sposób pobożni. To też byli ludzie, którzy jakoś szukali właściwego ujęcia prawdy wiary. Tylko, że właśnie, pobłądzili. Ten świat był o wiele bardziej płynny. Nieraz też tam poszczególni teologowie, profesorowie, no, wypracowali swoje stanowisko też jakimś takim obu polemem. Mam na myśli tutaj czasy, począwszy od IV wieku, po Chrystusie przede wszystkim. Taki moment, kiedy zaczyna się to formułowanie praw wiary w takich precyzyjnych terminach. To czas, kiedy zaczynają być sformułowane pierwsze sobory, od sprowadzenia biskupów z całego świata, uroczyście zatwierdzają kolejne artykuły wyznania wiary, jakby zakreślając granice tego, gdzie jeszcze jest właściwy sposób myślenia, gdzie są już właśnie terazy, czyli błędne ujęcie. IV wiek, czy III wiek, też to już czas, kiedy zaczyna się takie precyzowanie tego, jak należy myśleć. Właśnie do IV wieku chciałbym, żebyśmy teraz się cofnęli. Oczywiście trudno nam sobie wyobrazić, jak wtedy wyglądał Kościół, jak wtedy wyglądało ludzkie życie. Jakieś tylko może elementy nam się w głowie gdzieś tam pojawiają, elementy, które pamiętamy z historii, czy z historii Kościoła. IV wiek to czas, kiedy właśnie toczyły się dyskusje na temat tego, jak rozumieć to, że Bóg jest jeden, a jednocześnie jest Trójcą. Jak rozumieć to słowo Jezusa, kiedy mówi, ja i Ojciec jedno jesteśmy? Jak to rozumieć w momencie, kiedy wiemy, że Jezus jest posłany jako człowiek? Jak rozumieć jego relację do Ojca, kiedy wiemy, że Bóg jest jeden i nikt nigdy nie próbował spośród chrześcijan wycofać się z wiary jednego Boga i stwierdzić, że trzech Bogów istnieje. Nikt nie cofnął się w stronę pomysłu o politeizmu. Wiadomo było, że jest jeden, ale w pewnym momencie zaczęto Jezusowi oddawać cześć boską. I jak to możliwe, jak to zrozumieć, że Bóg jest jeden, a jednocześnie w Bogu są trzy osoby. Właśnie takie dyskusje toczyły się w IV wieku w wielu ośrodkach, takich wiodących ośrodkach cywilizacyjnych, kulturalnych, filozoficznych i teologicznych ówczesnego świata. Jednym z takich ośrodków była Aleksandria. Wtedy właśnie było miejscem, gdzie można powiedzieć teologia kwitła, rozwijała się najbardziej. Funkcjonowała tam słynna szkoła katechetyczna, funkcjonowały tam lekarze i ośrodki dusz pasterskich. Warto jeszcze o jednym szczególe powiedzieć, że Aleksandria znajdowała się w Egipcie, była pod przewodnim wpływem kultury greckiej filozofii. W tym środowisku pojawił się człowiek taki, którego można było porównać do dzisiejszych internetowych kaznodziejów, którzy mają jakieś nieprawdopodobne ilości osób na YouTubie, mówią konferencje, kazania, kolekcje, prowadzą tłum, mówiąc o wierze, mówiąc o tematach pozornie takich bardzo wzniosłych i bardzo odległych od praktycznych spraw codziennego życia. Ci ludzie potrafią zainteresować, zgromadzić, zapalić jakoś, rozpalić serce. Właśnie w Aleksandrii pojawił się taki człowiek, taki ksiądz. Nazywał się Arnusz. Pochodził z Libii. Trzeba powiedzieć w naszych kategoriach, że był proboszczem jednego z ważnych kościołów w Aleksandrii. Bardzo wykształcony w dziedzinie Biblii, ale też w dziedzinie filozofii greckiej. I on próbował, jakoś tym ludziom, którzy go słuchali tłumnie na mszach świętych, próbował wytłumaczyć, jak to jest, że Bóg jest jeden, a jednocześnie, że jest w Trójstwie, są trzy osoby w Bogu. Dla Arnusza czymś szczególnie ważne było to, żeby ci jego słuchacze nie zaczęli myśleć o tym, że jest trzech Bogów, Ojciec, Syn i Duch Święty. W związku z tym takim punktem wyjścia dla swojego wykładu o Bogu czynił absolutną jedyność Boga, to, że Bóg jest jeden, to, że jak czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa, słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jedynie. Arnusz tak bardzo troszczył się o to, że w pewnym momencie zaczął negować to, że syn jest Bogiem takim samym jak ojciec. Próbował jakoś sobie to poustawiać, korzystając z kategorii filozofii greckiej. Tak sobie to wyobraził. Przede wszystkim relacje ojca i syna, bo Duchem Świętym się specjalnie jeszcze nie zajmował. On sobie tak wyobraził, że jest jeden Bóg w niebie, to jest ojciec, początek bez początku, niezrodzony. Ten jeden Bóg miał stworzyć świat, coś, co nie jest boskie, coś, co jest materialne, coś, co jest nieskończenie odległe od doskonałości duchowej samego Boga. Ten Bóg odwieczny, ten Bóg czysto duchowy, mówiąc obrazowo, nie mógł sobie urodzić rąk tą ziemską gliną, tym światem, który był tak odległy od boskości. Dlatego zanim stworzył świat, zanim, jak to plastycznie możemy sobie wyobrazić, zaczął lepić tą kulę tego świata, z różnych atomów, z różnych cząstek, zanim to się stało, najpierw stworzył sobie takiego jakby pośrednika między sobą a tym światem. Taki jakby stopień pośredni między bóstwem a tym, co nie jest bóstwem. Tym stopniem pośrednim, zdaniem Mariusza, był właśnie Syn Boży. Właśnie Chrystus, jako takie półpiętro między najwyższą doskonałością Boga, a najniższą niedoskonałością świata. Gdzieś na tym półpiętrze cytuje się na Mariusza pośrednio, Syn Boży, który ani nie jest do końca Bogiem, ani nie jest do końca stworzeniem. Jest kimś pomiędzy. Ariusz zaczął tak to wyjaśniać. I zdobył duży posłuch. Dlaczego? Dlatego, że jakoś ludziom spinało się z taką zdroworozsądkową logiką. Wreszcie Trójca Święta była dla nich czymś jasna. Wreszcie zaczęli to rozumieć. Wreszcie uwolnili się od tego przeciwnego równania trzy równa się jeden. Ariuszowi udało się zdroworozsądkowo, żeby w filozoficzny sposób wyjaśnić tajemnicę Trójcy Świętej. Wydawało się to wielki sukces. Ale Kościół początkowo, szczególni autorzy, którzy zaczęli polemizować z Ariuszem, jego biskup Aleksander, który poczuł się jakoś zaniepokojony tym, co głosił jego ksiądz, zaczęli mówić, nie, to nie tak głosił apostołowie, to nie tak jest napisane na Ariuszu. Być może to jest bardziej zdroworozsądkowe. Być może to jest łatwiejsze do przyjęcia na człowieka, ale to nie taka jest miara osób. To nie to otrzymaliśmy od Chrystusa. To nie to odpowiada temu, co Chrystus sam o sobie mówi. Nie wolno tak mówić. Stwierdzili. Ariusz błądzi. Ariusz mówi coś, co wydaje się zdroworozsądkowe, co wydaje się człowiekowi przybliżać tajemnicy Trójcy Świętej, ale tak naprawdę co rozbija prawo wiary. Zobaczcie, ta zdroworozsądkowość, ona naprawdę, jeśli chodzi o Trójcę Świętą, może nas zawodzić. Człowiek często chciałby wszystko tak na chłopski rozum brać, to znaczy opanować wszystko takim zdrowym, ziemskim, ludzkim myśleniem. Nieraz w tym takim dążeniu do zrozumienia zapominamy o tym, że ten nasz zdrowy, ludzki rozum, chłopski rozum, on się kształtował przez kontakt z rzeczami tego świata, z prawami, które są w zasięgu naszej ręki, naszego umysłu. Nic dziwnego, że ten nasz zdrowy rozum nie sięga tajemnic Bożych, tajemnic, które nieskończenie przekraczają nasz sam. Potrzebna jest bardzo pokora także w naszym takim zdroworozsądkowym myśleniu, które sądzę, większość z nas ma wielkie zaufanie. Trzeba jest powiedzenie sobie, są pewne granice, poza którymi nasz zdrowy rozum może nie sięgnąć. Wiara w Trójcę Świętą jest taką granicą. A już o tym się przekonał. Na Soborze Nicejskim w 325 roku Kościół oczywiście odrzucił jego naukę jako właśnie chrystę. Wtedy też powstał zrąb wyznania wiary. Wyznanie wiary, które akceptujemy na bardziej przy świętym niedzielnym. To wyznanie wiary, jak pewnie wiecie, nazywa się też kredo liceistą konstantynopolitańskim. Pozostało właśnie sformułowane na dwóch soborach. W Nicei w 325 roku i potem jeszcze doprecyzowane w 381 roku na pierwszym soborze w Konstantynopolu. I tam wśród słów, które odniesiono właśnie do Boga, do Ojca, do Syna, Duchem Świętym jeszcze nie zagadnę precyzyjnie, pojawia się słowo, które my też powtarzamy w każdym wyznaniu wiary. Być może nie zdając sobie sprawy z tego, jak ono jest ważne. Macie pewnie takie poczucie, że to wyznanie wiary niedzielne jest takie, jakby takie barokowe trochę, że tam jest bardzo dużo słów, jakby niektóre słowa powtarzały to samo co poprzednie. Może bardziej lubimy to wyznanie wiary krótkie, które w pacierzu decyduje. A to on jest takie długie, tam jest wiele słów. Otóż każde z tych słów tam się znalazło nieprzypadkowo. Nie mam czasu, żeby każde z nich wyjaśnić. Ale jest tam jedno słowo, kiedy mówimy o Synu Bożym, pojawia się takie sformułowanie, że on jest współistotny Ojcu. To słowo współistotne, ono się właśnie pojawiło, żeby odrzucić jednoznaczny sposób twierdzenie Arkusza, który twierdził, że Ojciec i Syn nie są współistotni, to znaczy co do swojego bóstwa, nie są w takim samym sensie Bogami, Bogiem, prawda? Że Ojciec jest Bogiem w sensie ścisłym, a Syn jest Bogiem w takim sensie no, trochę przenośnym. Tak naprawdę jest pierwszym stworzeniem Bożym. I właśnie wtedy na Soborze odrzucono tę naukę, mówiąc, że Syn jest współistotny Ojcu. Czy w ten sposób rozwiązano problem rozumienia Trójcy Świętej? Czy Sobór Niceński zaproponował lepsze, zdroworozsądkowe wyjaśnienie tajemnicy Trójcy Świętej niż Arkusz? Otóż możemy powiedzieć nie. Właśnie Sobór powiedział, nie tyle powiedział, zobaczcie, my tu mamy lepsze, zdroworozsądkowe wyjaśnienie. Tak naprawdę to jest wszystko bardzo proste. Trójca Święta to bardzo prosta sprawa. Nie. Sobór powiedział, to jest tajemnica, której nie przeminiemy. Tak naprawdę to, co możemy i powinniśmy robić, to z jednej strony zakreślać granice, by pokazywać granice, za którą już się zaczyna błądzenie. Zniekształcanie wiary apostolskiej w Trójcy Świętej, to jeszcze jest druga rzecz. To, co możemy robić, to jest właśnie droga nie tyle intelektualnej spekulacji, nie tyle ostrzenia naszych narzędzi językowych, ile wejścia na drogę wiary, to znaczy na drogę takiego wewnętrznego, duchowego, życiowego, egzystencjalnego przybliżania się do Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. To jest jakby najlepszy, być może jedyny sposób, żeby pogłębiać rozumienie Trójcy Świętej. Także dlatego punktem wyjścia tego wykładu uczyniłem liturgię. Właśnie tam jest źródło, właśnie tam jest droga, którą może nam pomóc przybliżać się do tajemnicy Trójcy Świętej, która na poziomie tych czystych pojęć pozostanie dla nas tajemnicą. Nasz ludzki rozum, chłopski rozum nigdy tej tajemnicy w swojej sieci nie złożył. Arkusz jest zatem takim świadectwem tego, jak zdrowy rozsądek może zawodzić, co nie znaczy, że poza granicami zdrowego rozsądku rozpościera się już obszar tego, co absurdalne, co bezsensowne. Zanim przejdę do podsumowania, chciałbym jeszcze pokazać, czy powiedzieć krótko o drugim błędnym sposobie rozumienia Trójcy Świętej, który jest równie zdroworozsądkowy i który być może także gdzieś tam w naszych zakamarkach naszego myślenia gdzieś pozostaje obecny. Otóż jeszcze wcześniej, zanim pojawił się Arkusz, pojawił się także inny człowiek, także o takim obcym imieniu, Saweniusz. Saweniusz to był człowiek, który żył wcześniej niż Arkusz. Aristola Dusariusza. Pochodzi też z Libii, z tej samej Libii, z której pochodził Sabellus, z której pochodził Arkusz. Afryka Północna. Tam się kojarzy po pierwsze z obszarami dzisiaj wielkich niepokojów, wojen, a po drugie jednak z obszarami całkowicie zdominowanymi przez Islam. Nie zawsze pamiętamy, że przed podbojami islamskimi Afryka Północna to był teren, gdzie kwitł Kościół, gdzie wielu właśnie stamtąd, wielu największych myślicieli, świętych Kościoła stamtąd pochodziło. Czy Atanazy, czy Augustyn, czy to wielu innych. Ale też stamtąd pochodziło wielu wielkich heretyków. Między innymi Sabellius, który nauczał w Rzymie, też był takim człowiekiem, który starał się przybliżyć ludziom tajemnicy Trójcy Świętej. Próbował zrozumieć, jak to jest, że Bóg jest jeden i w Trójcy osób. I on trochę zaczął pojmować tę tajemnicę Trójcy Świętej, znowu tak bardzo zdroworozsądkowo, za pomocą takiej metafory, którą ja bym może nazwał metaforą teatralną. Otóż tak sobie wyobraził Pana Boga, może jest moje wyobrażenie, ale nie oddać tę naukę Sabelliusza, że Bóg to jest jak aktor. Jak aktor, który jest jednym człowiekiem, ma jedną osobowość. Ale może na przykład w poniedziałek grać w teatrze Hamleta, na przedstawieniu tragicznym. We wtorek może grać w komedii, może grać świętośka, a w środę jeszcze może grać jakąś inną postać, powiedzmy, i sztuce dyspensyjne. Trzy dni wciela się w trzy różne osoby. Można powiedzieć, zakłada trzy różne masy. W każdej z tych trzech ról jest przewodujący. Ludzie, którzy go uklaskują to dlatego, że poprzez tę postać, którą gra, przez Hamleta, świętośka, czy kogoś tam jeszcze, przekazał coś bardzo ważnego. Ludzie zostali połączeni w swoim sercu. Coś z tajemnicy bytu, z jego życia zostało im odsłonięte poprzez trzy różne postacie. Ale te trzy różne postacie tak naprawdę to jeden sam człowiek, który ma swoją osobowość. W danym momencie, kiedy odgrywa każdą z tych trzech postaci, ta jego osobowość pozostaje ukryta. Ona jest jakby paliwem dla tych trzech ról. Dzięki niej, dzięki tej wewnętrznej energii, dzięki swojej osobowości, bogactwu swojej osobowości, aktor może w ogóle odgrywać tak wiele różnych postaci. Ale potem zdejmuje z siebie maskę, czy zmywa makijaż, strój odwiesza do szafy, wraca do domu, jest po prostu człowiekiem. Trochę podobnie Sabellius sobie wyobraził to, kim jest Bóg w Trójcy Jedynej. Otóż dla Sabelliusza Bóg jest po prostu Bogiem, tym niezróżnicowanym, odwiecznym, tajemniczym, doskonałym bytem. Ale żeby człowiekowi jakąś swoją tajemnicę przybliżyć, żeby uczynić siebie nieskończonego, zrozumiałym dla skończonego ludzkiego umysłu, ten odwieczny, tajemniczy Bóg odgrywa jakby przed człowiekiem trzy różne role. Rolę Ojca, rolę Syna i rolę Ducha Świętego. Zakłada jakby trzy różne maski, trzy różne oblicza przymierza, żeby trzy różne aspekty, trzy różne wymiary swojej przebogatej boskości człowiekowi ukazać. Tak naprawdę Trójca dla Sabelliusza to jest taki teatr odgrywany do człowieka. Teatr nie w sensie jakiegoś fałszu zamierzonego, ale właśnie teatr w sensie jakiejś próby przybliżenia, jakiejś próby przełożenia czegoś niepojmowalnego na kategorię dla człowieka pojmowalnego. Natomiast to, co w Bogu ostateczne i autentyczne, to jest niezróżnicowana jedność. Sądzę, że wielu ludzi, także pobożnych katolików, wielu ludzi w dobrej wierze tak sobie tak wyobraża, o czym jest Bóg w Trójcy Jedynej. Tak sobie rozumie, czy tak próbuje pojąć tajemnicy Trójcy Świętej. Ale znowu to nie jest właściwy sposób. Znowu zwodzi nas tutaj nasz ludzki krok rozsądny. Znowu próbujemy uchwycić to, co jest nieuchwytne. Bóg nie jest wtórnie Trójcą, a pierwotnie jednym. Trójca to nie teatr. Bóg odwiecznie, przed czasem, przed stworzeniem świata już, jest Ojcem, Synem i Duchem. Jeszcze przed wcieleniem, jeszcze przed pięćdziesiątnicą jest Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. I oni trzej są jednym, niepodzielnym Bogiem. Trudne to pojęcie. Nie do zgłębienia tylko na poziomie jakiejś językowej operacji. Możemy próbować szukać jakichś analogii. Są analogie chybione, jak ta analogia teatru, w której uciekł się Sabeliusz. Są analogie bardziej trafione. Z nich słynna analogia świętego Augustyna, który próbował jedna Trójcy Świętej wyobrażać sobie na wzór jedności różnych władz duchowych w człowieku, intelektu, woli, pamięci. Znowu nie będę się tu zagłębiał, są to metafory bardziej trafione, ale tylko metafory, tylko próba przybliżenia się. One jakoś nas do Boga przybliżają oczywiście. To ważne, żeby pamiętać, że ostatecznie to, co możemy zrobić, to, co możemy próbować zrobić, to nie tyle za pomocą dokładania jakichś nowych treści do tego, co już wiemy, lepiej zrozumieć Boga na płaszczyźnie pojęć, ale właśnie starać się, żeby ta prawda Boga w Trójcy Jedynym zstąpiła z naszego umysłu do naszego serca. Liturgia jest dobrą drogą. Właśnie poprzez liturgię to się może dokonać. A dlaczego? Właśnie dlatego, że w liturgii ten dogmat trinitarny, ta prawda o Bogu w Trójcy Jedynym jest puszczona w ruch, wprowadzona w praktykę. To się dzieje właśnie. To włączenie nas w życie Boga w Trójcy Jedynym się dzieje wtedy, kiedy sprawujemy liturgię. Wtedy, kiedy wznosimy się ku Bogu i pojętemu, Bogu Ojcu. Kiedy jako pośrednika mamy Jezusa Chrystusa, tego, który jest Bogiem nam znanym, Bogiem, który dla nas przyjął własne oblicze, któremu możemy patrzeć w oczy, który jest jednocześnie odwieczny, niepojęty, a także jest jednym z nas, człowiekiem. Kiedy wiemy, że zgromadzeni na liturgii jesteśmy tylko jakimś stowarzyszeniem, jakimś zebraniem, teraz jesteśmy, ale że w nas działa Duch Święty, że Bóg jest obecny nie tylko na ołtarzu, nie tylko w niebie, ale jest obecny w nas, że tak jak zakwas w chlebie właśnie nas zakwasza na tą wspólnotę, jako ciało Chrystusowe. Wiem, że to ciężka tematyka, abstrakcyjna wykład, a jednocześnie ufam, że jakoś to Wam pomoże w liturgii odnajdywać Boga właśnie takiego, w jakiego wierzymy, jakiego wyznajemy wiarę. Boga jedynego w Trójcy. Ktoś kiedyś napisał, że liturgia jest najlepszym źródłem do tego, żeby odkrywać Boga, także jeszcze z jednego powodu. Jeden z takich teologów badających właśnie dzieje wczesnego kościoła zauważył, że większość tekstów, w których prawda o Bogu była jakoś dookreślana, w których precyzowano, cyzelowano formuły, tak żeby mówić o Bogu w sposób właściwy i błędny, że większość tych tekstów ma charakter polemiczny. Większość tych tekstów sprzeciwia się jakimś błędom. Kiedy nasze wyznanie wiary zostało ułożone na soborze nicejskim, to ono było skierowane przeciwko Arniuszowi i jego błędom. Ten autor mówi, liturgia nigdy nie była tworzona przeciwko komuś. Nigdy nie powstawała w kontekście polemiki. Liturgia zawsze powstawała nie tyle wokół sporów teologicznych, ile w obliczu oddawania chwały Bogu. Dlatego liturgia jest najbardziej właściwym miejscem mówienia o Bogu. Bo my mówimy o Bogu w liturgii nie tyle roztrząsając jakieś kwestie, nie tyle dyskutując na temat jakichś problemów, ile wychwalając tego Boga, o którym mówimy. znowu przypomina mi się jeden z teologów, który o tym mówił i wskazywał na to, że w samym Piśmie Świętym, w samej Ewangelii, najgłębsze prawdy o Trójcy Świętej, najwięcej Jezus objawia nam tajemnicy wewnętrznego życia w Bogu, nie tyle mówiąc jakiś wykład czy kazanie, nie w kazaniu na Piśmie, tylko w tzw. modlitwie arcykapłańskiej, w 17 rozdziale Ewangelii według świętego Jana. Jezus modli się do Ojca i modląc się do Ojca mówi o tym, kim On jest, kim jest Ojciec. Prosi o Ducha. To właśnie modlitwa, to właśnie uwielbianie Boga, oddawanie chwały Bogu, mówienie do Boga jest właściwym miejscem, gdzie się mówi o Bogu. Uczenie się do Bogu. Już czas, prawda? Jeszcze jakiś taki moment. No, to jeszcze powiem dwie rzeczy. Trochę jeszcze, jeśli chodzi o takie praktyczne konsekwencje, może bardziej praktyczne, ale takie konsekwencje, które wynikają z wiary Boga w Trójcy Jedynego, jeszcze dla naszego myślenia. Jeśli wierzymy, że Bóg jest w Trójcy, od początku, pierwotnie, nie wtórnie, że to nie jest tak, że stał się w Trójcy Jedyny, jak posłał Syna na świat, posłał Ducha, ale odwiecznie jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Co to znaczy? Znaczy to między innymi to, że Bóg sam w sobie nie jest samotnikiem. My sobie nieraz Pana Boga wyobrażamy jako takiego króla, władcę, który siedzi gdzieś na szczycie świata, patrzy z góry na nas wszystkich. Jakbyśmy tak patrzyli na takiego Boga, na tronie gdzieś tam wysoko, mówię w takich obrazach bardzo prostych, ale cały czas intuicyjnie myślę zrozumiałe. Musimy sobie pomyśleć, że Bóg jest bardzo samotny. Nic dziwnego, że sobie stworzył ludzi. Pewnie się czuł samotny. Stworzył sobie kogoś, do kogo mógłby mówić, komu mógłby dawać swoje dary. Bo wiemy, że dobre i piękne tylko wtedy cieszą nas, kiedy możemy je z kimś podzielić. Czasem droga do Trójcy Świętej mówi nam o tym, że Bóg pierwotnie nie jest samotnikiem. Nie jest jakimś satrapem, który gdzieś tam siedzi wysoko i stwarza sobie marionetkę, które są mu potrzebne, żeby mógł się lepiej poczuć. Bóg już sam w sobie, wiecznie, jest wspólnotą osób. Bóg jest miłością, święty Jan. Mówi to nie tylko odnosząc się do tego, jaki Bóg jest dla ludzi, ale też do tego, kim Bóg jest w samym źródle, kim jest sam sobie. Bóg już odwiecznie jest miłością, odwiecznie kocha. To jedna z takich bardziej intelektualnych konsekwencji zrozumienia dogmatu o Trójcy Świętej. A druga konsekwencja dotyczy też tego, jak, co nam mówi o nas, o naszych relacjach, o człowieczeństwie. Trójca Święta. Otóż zobaczcie, w Bogu, jeśli On jest odwiecznie Trójcą, odwiecznie jest jeden, to w Nim współistnieje harmonijnie. Największa jedność, taka jedność niepodzielna, taka, której my nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić adekwatnie, odnosząc się do tych jedności, które znamy w tym świecie. Nie wiem, do jedności tego bloku marmuru, z którego jest zbudowany ołtarz w naszym kościele. To jest jeden wielki blok. Tam nic nie jest do niczego doklejone. To się nie da podzielić. Prawda? Więc Bóg jest jednością o wiele doskonalszą. A jednocześnie odwiecznie w Bogu jest już różnica. Bo jest Ojciec, Syn i Duch. Ci trzej, którzy są najbardziej zjednoczeni, jednocześnie są najbardziej różni od siebie. Co to oznacza dla nas? Otóż my nieraz mamy takie skojarzenie, że żeby stworzyć prawdziwą jedność, to musimy być jakoś zuniformizowani, jednolici. To tylko wtedy tworzymy prawdziwą jedność między sobą, między ludźmi, kiedy się do siebie podabniamy. Można powiedzieć, przenosząc, że tworząc taką analogię między Trójcą jako źródło naszego istnienia, a nami, że tak nie jest. Że właśnie dzięki Bogu wydarzy się może w nas taki cud zjednoczenia tego, co różni. Że Kościół jest takim cudem. Że w Kościele spotykamy się my, którzy jesteśmy bardzo różni. To nie jest tak, że jesteśmy w stanie się spotkać dopiero wtedy, kiedy ktoś z nas spiłuje tę różnicę, kiedy nas podobni wzajemnie do siebie. Kiedy zaczniemy mieć taki sam sposób mówienia, taką samą wrażliwość emocjonalną, takie same poglądy polityczne itd. Nie. Ta jedność jest możliwa także w ramach tych różnic, także wtedy, kiedy te różnice są w nas zachowane. A że nie jest to tylko jakaś taka pobożna radka, no właśnie o tym nam też mówi dogma dotyczący świętów. Różnice między nami, myślę tu o różnicach takich naturalnych, neutralnych w pewnym sensie, a nie różnicach wynikających na przykład z konfliktu czy z nienawiści, ale takie zwyczajne różnice, one nie muszą być nic złego, one nie muszą być czymś, czego się należy jak najszybciej pozbyć. Sam Bóg jest nieskończenie różny, nieskończenie jedny. Nasz zdrowy rozsądek nie jest w stanie sobie tego wytłumaczyć. Nasza ludzka wyobraźnia nie jest w stanie sobie tego adekwatnie wyobrazić. Nasza wiara, która dojrzewa i karmi się przede wszystkim grudnią, jest w stanie się do tej tajemnicy przybliżyć. Dziękuję bardzo.